Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do medycyny. Już dziś pomaga lekarzom analizować wyniki badań, rozpoznawać choroby i przewidywać ryzyko zachorowania. O tym, jak sztuczna inteligencja zmienia współczesną medycynę, jakie daje szanse, jakie niesie zagrożenia i dlaczego dane, które codziennie zostawiamy w systemach, są kluczem do przyszłości zdrowia, opowiadają naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Już w tej chwili mamy do czynienia z bardzo szerokim wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. To jest kilka obszarów, które przodują. Chociażby medycyna robotyczna, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji są bardzo mocno wykorzystywane do tego, by wspomagać pracę robotów, które wykonują zabiegi operacyjne. Bardzo wiele różnego rodzaju algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystywanych jest w celu usprawnienia diagnozy związanej z analizą obrazów, na przykład z badań radiologicznych, czy rezonansu, czy tomografii komputerowej. I to jest pole, które rozwija się bardzo dynamicznie.
Chociażby przykład każdego pacjenta. Na wynik rezonansu magnetycznego czeka się w tej chwili kilka tygodni, nawet do pół roku. Bo radiologów jest za mało i to trwa bardzo długo, a tych badań wykonujemy dużo. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, które by im pomogły opisać ten wynik, spowoduje, że radiolog jest w stanie więcej tych badań wpisać, czyli szybciej pacjentowi wydać wynik. I to już się dzieje, my też nad tym pracujemy. Oczywiście nie chcemy zastępować radiologów, absolutnie, chcemy im ułatwić pracę.
Innego rodzaju dziedzinami, w których zresztą te obrazy są bardzo też istotne i dominujące, to jest chociażby patomorfologia, która w wielu sytuacjach jest decydująca, jeżeli chodzi o rozpoznanie bardzo wielu chorób, w tym chorób nowotworowych czy chorób zapalnych. I tu również dobrze wyszkolone algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć bardzo dużą rolę. Celowo użyłem sformułowania dobrze wyszkolone algorytmy, programy sztucznej inteligencji, bo z punktu widzenia medycznego ten algorytm będzie miał tylko wtedy odpowiednią wartość i tylko wtedy będzie można mu zaufać, jeżeli będziemy wiedzieli, że powstał dzięki nauczeniu go na odpowiedniej bazie danych. Ponieważ każdy algorytm sztucznej inteligencji w medycynie będzie tak dobry, tak wiarygodny, nie tylko jak duże, ale też jak dobre jakościowo będą zbiory danych, które zostały wykorzystane do jego wyszkolenia. Mało tego, jest bardzo ważne również to, że jeżeli nie będziemy sami, jako Polska, rozwijali własnych algorytmów sztucznej inteligencji, które będą uczyły się na naszych zbiorach danych, a będziemy tylko polegali na przykład na algorytmach stworzonych w tej czy w innej stronie świata, gdzie mamy inną etniczność, gdzie mamy inny klimat, mamy inny stopień zachorowania na różnego rodzaju choroby i szereg innych różnicujących czynników i nagle oto postanowilibyśmy stosować te algorytmy u naszych pacjentów, to wcale nie możemy mieć gwarancji, że one będą funkcjonowały w dobry sposób. Choroby akurat nie zawsze tą globalizacją się przejmują i nie jest żadną tajemnicą, że w różnych miejscach świata różne grupy ludności mogą chorować w różny sposób. W związku z tym musimy też pamiętać o tym, tworząc swoje rozwiązania sztucznej inteligencji, bo nie ma magii w sztucznej inteligencji. Ona jest tak dobra, jak dobrze została nakarmiona. W naszym Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, w innych inicjatywach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku bardzo mocno postawiliśmy na generowanie wysokiej jakości zbiorów danych.
Analizą danych zajęliśmy się już dobrych kilkanaście lat. Takim pierwszym elementem było powstanie kierunku biostatystyka. Teraz ona nazywa się biostatystyka kliniczna, więc to był ten początek, gdzie my zaczęliśmy też kształcić ludzi, bo takich ludzi nie ma, nie tylko w Polsce, ale nie ma też w Europie. Współpracujemy z wieloma bardzo dobrymi ośrodkami na świecie. Wszędzie jest to samo, nie ma biostatystyków, nie ma bioinformatyków, a danych jest coraz więcej. I tu zaczęła wchodzić sztuczna inteligencja, bo okazało się, że być może część tej pracy może wykonać algorytm. My chcemy być blisko tego, chcemy robić to w Białymstoku lokalnie i dlatego też kolejnym pomysłem jest otwarcie kierunku bioinformatyki medycznej, który chcemy w przyszłym roku otworzyć, a jednocześnie zbudowaliśmy bazę. Jest piękny, nowoczesny budynek informatyki medycznej i biostatystyki klinicznej, w którym chcemy mieć 100 takich naukowców, którzy będą się zajmowali analizą danych, także z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, tych sieci neuronowych. Jesteśmy w tym temacie, chcemy to rozwijać. Dzięki kolejnym funduszom na początku myśmy dostali 50 milionów z Ministerstwa Zdrowia na rozwój tego Centrum Sztucznej Inteligencji. inteligencji zaczęliśmy budować te bazy danych, zaczęliśmy też zbierać dane w sposób ustrukturyzowany, taki, który się potem będzie nadawał do analizy przez sztuczną inteligencję. Zbudowaliśmy oprogramowanie do tego, więc no jest to proces, w którym uczestniczymy. Udało nam się bardzo wcześnie w to wejść, jeszcze jak nie było mowy tak powszechnie o sztucznej inteligencji, więc mamy własne doświadczenia. Trochę, może powiem nieskromnie, ale że byliśmy inspiratorami powstania tych centrów medycyny cyfrowej w Polsce, bo na jakimś etapie myśmy to robili. Przyjeżdżali do nas ludzie z Agencji Badań Medycznych, im to pokazywaliśmy. I oni powiedzieli, dlaczego nie zrobimy tego w całej Polsce. No i był konkurs na powstanie takich centrów. My oczywiście też aplikowaliśmy. Udało nam się też zdobyć dalsze fundusze na rozwój tego obszaru. Ale oczywiście to ma sens, jeżeli to jest w skali całego kraju, bo chodzi o to, żeby łączyć te wysiłki. I my mamy wspólne też projekty, chociażby asystent lekarza, który ma pomóc lekarzowi w zbieraniu tej wiedzy w sposób ustrukturyzowany. Więc już od początku, na etapie, kiedy przychodzi pacjent do lekarza, te zbierane dane są w takiej ustrukturyzowanej formule. Potem dokładamy do tego dane wielkoskalowe, czyli chociażby dane genomowe, plus dane historyczne związane z danym pacjentem. To wszystko daje szansę, że na podstawie tych wielu, wielu setek tysięcy, milionów rekordów my możemy budować nowe algorytmy, nową wiedzę z korzyścią dla pacjenta.
Algorytm, sztuczna inteligencja zrobi to bardzo szybko w oparciu o bardzo duży zbiór danych. Czy gdy lekarz przygląda się temu wynikowi końcowemu, to wie, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja doszła do tego wniosku, czy czasem trzeba po prostu zaufać?
To jest ten jeden z minusów, ta czarna skrzynka i ta obawa, czy sztuczna inteligencja zrobiła to właściwie, czy się nie pomyliła. Dlatego rozmawiamy o tym. My na razie to robimy w ramach badań naukowych. Nie wykorzystujemy bezpośrednio do decyzji terapeutycznych. Ale też musimy na jakimś etapie to sprawdzić, musimy to dokładnie wypróbować. Także są też zagrożenia. To nie jest tak, że sztuczna inteligencja jest panaceum na wszystko. To jest narzędzie, które nam może pomóc, ale człowiek musi cały czas czuwać i weryfikować to wszystko.
Dlatego nie może zastąpić, ale ma współpracować, jak ten taki drugi pilot w kokpicie, tak się o tym mówi?
Tak uważam, nie zastąpi radiologa, ale jeżeli mu pomoże, jeżeli przyspieszy jego pracę, jeżeli spowoduje, że radiolog nie przeoczy pewnych zmian, które mógłby przeoczyć, bo one są słabo widoczne albo trudne do zauważenia, więc absolutnie tak.
Natomiast niebezpieczeństwo jest inne, że to my się rozleniwimy, to my stracimy krytycyzm albo zaczniemy za bardzo jej ufać. Tu trzeba mieć to ograniczone jednak zaufanie. Wszyscy mamy doświadczenia nawet z tymi super nowoczesnymi teraz rozwiązaniami tej generatywnej sztucznej inteligencji, która będąc bardzo grzeczną czasami wypełnia luki w swojej wiedzy rzeczami niesprawdzonymi. Takich rzeczy powinniśmy się obawiać. Kiedy stawką jest życie i zdrowie, kiedy stawką będzie to chociażby, że ta diagnoza może nie być precyzyjna, a nam nie będzie się chciało jeszcze jej zweryfikować, a bo to przyszło ze sztucznej inteligencji, to na pewno musi być dobre. Nie, to tutaj ciągle jeszcze i chyba bardzo przez jeszcze całkiem spory czas będziemy musieli nasz krytycyzm pozostawić. I bardzo dobrze. Korzystajmy z niej, pozostańmy wobec niej przyjaźni, krytyczni. Zaufanie powinno być ograniczone, bo w naszym przypadku stawką jest życie i zdrowie. Ale też nie bójmy się jej na zapas. Dbajmy o to, by wszystkie narzędzia, z których chcemy korzystać, były narzędziami dobrze sprawdzonymi.
I oczywiście chcemy teraz to przekładać na praktykę kliniczną. Zbudowaliśmy kilka algorytmów dotyczących na przykład diagnostyki w chorobach nowotworowych, na przykład w raku płuc. Znaleźliśmy takie algorytmy związane z wykorzystaniem cząsteczek małych, czyli z tą tak zwaną metabolomiką. Na podstawie biomarkerów metabolicznych jesteśmy w stanie zidentyfikować histopatologię nowotworu. W nowotworach, które dotyczą kobiet, czyli w raku jajniku, mamy nawet patent w tym obszarze. Dzięki tym olbrzymiej ilości danych na koniec wykorzystujemy 2 czy 3 biomarkery, które nam dają szansę na wczesne wykrywanie choroby nowotworowej. Czasami są takie zmiany radiologiczne, których radiolog nie widzi, bo one są tak subtelne. I dopiero zastosowanie takiego algorytmu mogłoby przyspieszyć tę diagnostykę. No i oczywiście też leczenie, bo pacjenci odpowiadają na leczenie w sposób zróżnicowany. I wykazaliśmy, że możemy przewidzieć efekt leczenia przed leczeniem. To oznacza, że możemy dostosować konkretnemu pacjentowi właściwe leczenie. Więc to się już dzieje w onkologii. To leczenie precyzyjne, spersonalizowane jest wykorzystywane.
Jeśli chodzi też o zastosowania przyszłościowe, to bardzo interesującym kierunkiem jest koncepcja cyfrowego bliźniaka, gdy tworzymy wirtualny model takiego pacjenta, który jest wielowarstwowy, zawiera różne informacje, zawiera dane kliniczne, profil pacjenta, nie wiem, dane genetyczne, wszystko, co można i na takim modelu z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji prowadzić różne badania. testować, że jeśli pacjent zachoruje na daną chorobę, jaka terapia będzie dla niego skuteczna, zanim zastosuje się w ogóle tą terapię na pacjencie. Czyli to jest tak jakby taki nasz cyfrowy awatar, na którym można testować różne rzeczy. Można też symulować, jakie ryzyka na przykład mogą spotkać danego pacjenta i zastosować profilaktykę, więc to jest na pewno coś takiego przyszłościowego, z czym się zetkniemy za jakiś czas. I taki cyfrowy bliźniak na pewno mógłby być też zasilany informacjami z różnych też urządzeń czy aplikacji, które monitorują nasz stan zdrowia i w takim prawie czasie rzeczywistym mogą analizować te informacje i pozwalać na podejmowanie decyzji, czy coś niedobrego się dzieje, nie wiem, powinniśmy się skontaktować z lekarzem bądź podjąć jakąś interwencję. Więc to też są narzędzia, które w przyszłości być może będą naszą codziennością, że będziemy korzystali z takich różnych aplikacji monitorujących nas i wskazujących dalsze postępowania. To już się dzieje, już są zarówno i firmy, i instytuty naukowe, które tworzą takie awatary, cyfrowe bliźniaki, głównie do zastosowań na ten moment naukowych, nie jeszcze do takiego zastosowania dla konkretnych pacjentów, więc jeszcze to jest taka pieśń przyszłości. Ale już różne konkretne rozwiązania są tworzone na świecie. W Polsce, z tego co wiem, to również są jednostki, które się zajmują tą ideą i tworzą algorytmy cyfrowych bliźniaków. To są bardzo, bardzo duże pierwsze wolumeny danych. Po drugie, bardzo duże zasoby obliczeniowe w ogóle są potrzebne, komputery i tak dalej, więc to też prawdopodobnie szybko nie będzie możliwe, że będzie można całą populację ludzką w sposób cyfrowy odtworzyć, ale jest to pewna koncepcja. Na pewno początkowo będzie wykorzystywany w medycynie, na przykład w badaniach klinicznych, w testowaniu różnych leków, gdzie będzie można korzystać z takich cyfrowych bliźniaków, zanim na przykład jakiś nowy lek będzie wprowadzany do badań klinicznych, to w sposób cyfrowy przetestować, co ten lek może powodować, ponieważ ja zajmuję się głównie danymi molekularnymi i genomiką, więc też bardzo bym chciała, żeby w przyszłości było, że na przykład każdy mógł odczytać swój genom przy urodzeniu, mieć ten genom przechowany, mieć go połączony z takim cyfrowym bliźniakiem i również korzystać z genomu i swoich danych klinicznych w dowolnym momencie życia, kiedy potrzebujemy pozyskać jakieś informacje do diagnostyki czy do profilaktyki i mieć je pod ręką, a nie musieć wykonywać potem jakichś długotrwałych badań.
To są też dane wrażliwe, bo dotyczące naszego zdrowia. Za chwilę pewnie by się okazało, że pojawia się wiele głosów sprzeciwu i takiego lęku, że co, jeżeli wpadnie to wszystko w niepowołane ręce. Ale jest to swego rodzaju zagrożenie.
Na pewno takie nasze profile musiałyby być bardzo zabezpieczone, ale nawet już teraz nasze dane medyczne czy nasze dane genetyczne, one są obwarowane różnymi regulacjami prawnymi, ponieważ są to dane wrażliwe, więc to wszystko musi być bardzo, bardzo zabezpieczone.
W Europie od już kilku miesięcy mamy nowy stan prawny. Polska jeszcze musi się dostosować do tego, przygotować własne dokumenty, które będą umożliwiały naukowcom wykorzystanie danych, oczywiście zanonimizowanych danych, ale właśnie pojedynczych pacjentów, którzy w danych jednostkach szpitalnych przebywali. Także to będzie też olbrzymi przełom. Będziemy mogli na przykład poprosić o dane wszystkich pacjentów z daną chorobą z całej Polski i my te dane dostaniemy. Jeszcze raz, zanonimizowane, ale danych, dzięki którym będziemy mogli budować nowe algorytmy. Nadchodzi olbrzymie przyspieszenie. To będzie w większym stopniu jeszcze wykorzystane dla dobra pacjentów. No i wierzę, że to rzeczywiście to już jest ten moment, że za chwilę, za rok, za dwa te rzeczy, które dotychczas wydawały się niemożliwe, będą. Czyli chociażby to rozpoznawanie obrazu, że radiolog będzie miał bardzo dużą podpowiedź. Algorytm mu powie, tutaj masz takie zmiany, jeszcze przyjrzyj się, zobacz, ale to będzie trwało 5 minut, a nie pół godziny. Oczywiście zawsze jest pytanie, czy to zostanie wykorzystane w sposób właściwy, pokojowy i dla dobra człowieka. To jest temat na inną dyskusję. Natomiast szanse na to, że w wielu obszarach te metody sztucznej inteligencji będą nam pomagały, są, wydaje się, bardzo duże.
Ciężko sobie wyobrazić w ciągu 10 lat, co się stanie, bo może to nie będzie taki postęp liniowy, tylko wykładniczy, że coraz szybciej to wszystko będzie przebiegało. Pewnie się zdziwimy za 10 lat.
Opowiadali rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko, prorektor do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych, profesor Adam Krętowski i dr Karolina Chwiałkowska, kierownik Laboratorium Obliczeniowej Medycyny Molekularnej w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.